Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan poseł Tomasz Kaczmarek, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jakby ktoś nie kojarzył, agent Tomek, ale podobno bardzo pan tego nie lubi, jak się tak o panu mówi.
To nieprawda. W trakcie kampanii wyborczej musiałem postawić znak równości pomiędzy Tomasz Kaczmarek a agent Tomek. Ten przydomek narzuciły mi media mainstreamowe. Wyborcy rzeczywiście rozpoznają mnie częściej jako agenta Tomka. Dziś już tego problemu nie mam. Jestem posłem Prawa i Sprawiedliwości. Nazywam się Tomasz Kaczmarek.
No ale jest pan trochę jak Janek z Czterech Pancernych, znaczy problem Janusza Gajosa, który był Jankiem i musiał mocno przekonywać, że jednak jest kimś więcej.
No, wyborcy, z którymi się spotykam, mówią, że bardziej jak Janosik. Ściga tych złych, a wspiera biednych.
No to mówią wyborcy, czyli ci, którzy pana kochają, a ci, którzy pana nie kochają, mówią uwodziciel.
No to muszą liczyć się z tym, że będą później bohaterami procesów, ponieważ będę ich za to pozywał. Wyrok przeciwko Beacie Sawickiej i uzasadnienie sądu do tego wyroku jednoznacznie wskazało na przestępczy charakter zarzucanych byłej posłance Platformy Obywatelskiej czynów. Oczywiście ten wyrok dziś jeszcze nie jest prawomocny. 26 kwietnia odbędzie się apelacja w tej sprawie. Jestem przekonany, że ten wyrok zostanie utrzymany i osoby, które dopuszczają się łamania przepisów prawa w Polsce, bez względu na to, czy są znanymi politykami, celebrytami, muszą liczyć się z tym, że będą ponosić konsekwencje. Dziś w Polsce nie ma przestrzeni, nie ma wolnego miejsca dla świętych krów i ci, którzy łamią prawo, muszą być wobec tego prawa równi i rozliczani.
Panie pośle, ale obrońca Beaty Sawickiej po wyroku, a publicznie opowiadał rzekomo o jakichś właśnie kwestiach, no mówiąc brzydko, erotycznych.
No ale to ja nie wiem, jaką poetykę czy filmy przygodowe ten obrońca czyta, czy odnosił się może do tych publikacji. Ja odnoszę się do materiału dowodowego i przede wszystkim do uzasadnienia wyroku. No niewiele dni, 26 kwietnia i sprawa w mojej ocenie zostanie już raz na zawsze zamknięta.
No jeżeli tak będzie, to będzie 1-0, a w pozostałych sprawach te mecze raczej przegrane, w sprawie pani Marczuk na przykład.
No z tym akurat bym się nie zgodził. Te osoby nie zostały uniewinnione. Postępowania zostały umorzone. Nie stawia się znaku równości pomiędzy umorzeniem postępowania, umorzeniem śledztwa, a uniewinnieniem. Jestem przekonany, że w niedalekiej przyszłości zarówno sprawa prywatyzacji wydawnictw naukowo-technicznych oraz zakupu domu w Kazimierzu Dolnym, te sprawy staną się przedmiotem ponownych postępowań prokuratorskich.
Jakim cudem?
Takim, że pojawią się wnioski o wznowienie tych śledztw.
A któż by te wnioski miał złożyć, kto miałby je rozpatrzyć i to w dodatku pozytywnie?
Panie redaktorze, po kwestiach prawnych, które w niedalekiej przyszłości również mają się wydarzyć, jest to związane z postępowaniami prokuratorskimi. Oczywiście takie wnioski mogę złożyć ja, może złożyć obecny szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, ale może złożyć również każdy Polak. I jestem przekonany, że takie wnioski się pojawią.
Myślałem, że pan powie, jak uzyskamy władzę, wrócimy do tych spraw.
Nie mogę tak powiedzieć, bo bez względu na to, kto dziś jest u sterów władzy i bez względu na to, jaka partia polityczna przewodzi w Polsce, prawo musi być równe wobec wszystkich. I wierzę w to, że mamy dziś w Polsce niezależnych i niezawisłych prokuratorów i sędziów.
Naprawdę pan to powiedział?
Tak, naprawdę to powiedziałem, bo takich znam osobiście, będąc funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego, kiedy wspólnie z prokuratorami ścigałem sprawców handlu narkotykami, handlu kobietami czy handlu bronią. Rzeczywiście ta współpraca była wyśmienita. No proszę chociażby zerknąć na proces Beaty Sawickiej. No, postawa prokuratora, może nie powinienem tego tak oceniać, ale no, nie budzi żadnych wątpliwości. Ale nie tylko tego prokuratora, który prowadzi to postępowanie. Przypomnę, że adwokaci Beaty Sawickiej złożyli zawiadomienie do prokuratury w związku z możliwością przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy CBA. To śledztwo było prowadzone w prokuraturze w Lublinie w 2000, z tego co pamiętam, 8 albo 9 roku. I tam również prokuratorzy, którzy zajmowali się tą sprawą, jednoznacznie stwierdzili, że do przekroczenia uprawnień nie doszło.
No to cytując świętej pamięci Kazimierza Górskiego, jeżeli jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Jeżeli mamy tak wspaniałych prokuratorów i sędziów, dlaczego jest do przerwy 1-0 tylko w sprawie Sawickiej?
Nie, no ja nie mówię, że mamy wspaniałych prokuratorów i sędziów. Wszystkich. Nie wszystkich tak cenię i wysoko oceniam. Sędzia z Trójmiasta sprowokowany prowokacją dziennikarską, gdzie dziennikarz podawał się za przedstawiciela Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej, no na baczność wręcz wykonywał polecenia co do jego pracy sędziowskiej. No to urąga instytucji sędziego i oczywiście powinno być stanowczo piętnowane i ta patologia powinna być wyrwana razem z korzeniami.
Myślałem, że powie pan o sędzim Tulei, który przejechał się po was jak... Nie będę cytował Ludwika Dorna.
Przede wszystkim sędzia Tuleja w mojej rzeczywistości totalnie oderwał się od tej rzeczywistości i no, wygłaszał swoje prywatne oceny. Przypomnę, nie ma to nic wspólnego z materiałem dowodowym, jaki w tej sprawie jest zebrany.
No, mówił też o działaniach właśnie służb walczących z korupcją, czyli na przykład Biura Antykorupcyjnego. Mówił o przesłuchiwaniu ludzi po nocy. Mówił już o tym, że no dość brzydkich praktyk mimo wszystko się pańska dawna firma dopuszczała.
Znaczy ja myślę, że tutaj sędzia w tym zakresie naprawdę powinien sięgnąć po przepisy i po prostu się doszkolić. No, jeżeli pan redaktor ma czas i nasi słuchacze chcą wysłuchać stricte uzasadnień prawniczych w tej kwestii, oczywiście mogę się pokusić. Nie jest złamaniem przepisów prawa, kiedy w godzinach wieczornych czy nawet nocnych dokonuje się takich czynności przesłuchań świadków w tej sprawie, ale wręcz było to z korzyścią dla tych osób. Bo te osoby były osobami, które wręczały korzyści majątkowe. Jeżeli by nie opowiedziały w całości o procedurze, tej nielegalnej procedurze, w jakiej uczestniczyli, to usłyszeliby zarzuty karne. I wtedy po tym przesłuchaniu nie udaliby się do domu, tylko zastosowane byłyby wobec nich środki zapobiegawcze.
To skąd wciąż pokutujący obraz oprawców CBA i straszliwego Don Juana Tomka, który biedne kobiety na pokuszenie wodzi?
No tutaj, panie redaktorze, proponowałbym powściągliwość w wypowiadaniu takich stwierdzeń. Natomiast to wynika ze skuteczności tej służby. Centralne Biuro Antykorupcyjne pod kierownictwem Mariusza Kamińskiego odnosiło szereg sukcesów. Rzeczywiście w świetle informacji medialnych one były przedstawiane nieprawdziwie, w złym świetle. Przypomnę, dziś oskarżony w procesie karnym może kłamać i zarówno pani Sawicka, pani Marczuk z tego prawa korzystały i perfidnie kłamały, wypowiadając się w mediach, ale ogromny sukces to też sukces prewencyjny, jakie Centralne Biuro Antykorupcyjne pod kierownictwem Mariusza Kamińskiego odniosło. Dlaczego? Podam przykład z życia. Będąc funkcjonariuszem Centralnego Biura Antykorupcyjnego, działając pod przykryciem, spotykając się z jednym z przedsiębiorców, który chciał prywatyzować w sposób nielegalny jedną ze spółek z kapitałem Skarbu Państwa, to on instruował mnie, w jaki sposób mamy wystrzegać się CBA, ale przede wszystkim uczył mnie, w jaki sposób mamy wystrzegać się agenta Tomka. I myślę, że to jest ogromny sukces prewencyjny. Potężnie zbudowane służby, bezkompromisowo walczące z patologią, jaką jest korupcja i przestępczością, jaką jest korupcja, no pozwala uzyskać ten efekt, że przestępca 5 razy się zastanowi, zanim zejdzie na tą ścieżkę nieprawości.
Dlatego, że byliście tak bardzo skuteczni, tak bardzo was nienawidzą, że są właśnie te obrazy, o które o mały włos by się pan obraził?
Myślę, że afera hazardowa, a przede wszystkim te wypowiedzi, z którymi państwo mieliście okazję się zapoznać, Mira, Zbycha, tak, które były wypowiadane na cmentarzach, w różnego rodzaju restauracjach, obrazują tak naprawdę, co kryje się pod tymi iluzorycznymi płaszczykami mężów stanu, jakimi te osoby chciałyby się pokazywać. De facto są to osoby całkiem inne.
No, afera, która się tak naprawdę też niczym nie skończyła, a właśnie się dowiadujemy, że Chlebowski dostał całkiem niezłą pracę w jakiejś spółce.
No, chłopcy Drzewieckiego dostają potężne premie za tak naprawdę basen narodowy. Były szef kancelarii awansowany pan Arabski na stanowisko ambasadora. No, ci, którzy, co do których dziś są pewne niejasności prawne, są tymi negatywnymi przedstawicielami państwa, no, trafiają na ciepłe posady.
I co? I naród się temu ma przyglądać.
A czy całe szczęście, ja się cieszę, że Polacy otwierają oczy, że uderzają pięścią w stół i mówią dość.
Jeszcze nie powiedzieli.
Myślę, że wiosna, kiedy stopnieją śniegi, które już tak długo zalegają w Polsce, myślę, że niech to będzie metaforą, za długo te śniegi już tak zbrudniałe i ta chlapa leży na ulicach w Polsce, niech przyjdzie wiosna i po prostu tą chlapę zmiecie.
Już zupełnie na koniec, tutaj w Lesznie trochę pan podłechtał słuchaczy, mówiąc o układzie leszczyńskim. Sprawa no, już mocno przysypana kurzem, która też się tak naprawdę niczym nie skończyła, bo ten wyrok, którym się wymochuje, on tak naprawdę nie istnieje, ponieważ sprawa została przez sąd, no właściwie po wycofaniu powództwa nie ma wyroku, tak mi tłumaczono.
Sąd wskazał na fakt istnienia układu i wskazał na szereg nieprawidłowości. Dziwię się, że śladem sędziego Tulei sąd nie złożył zawiadomienia w tej sprawie do prokuratury. To tylko dzięki działaniom posła Jana Dziedziczaka, który złożył w tej sprawie interpelację, prokuratura wszczęła jakiekolwiek działania, ale te działania były nieskuteczne. Umorzono to śledztwo, prokuratura w Pile umorzyła to śledztwo. No, po dzisiejszym spotkaniu, po spotkaniu z mieszkańcami Leszna, po rozmowie z panem Janem Dziedziczakiem, posłem tego okręgu, postanowiliśmy podjąć kolejne kroki, złożyć zawiadomienie jako parlamentarzyści do Andrzeja Seremeta i czas naprawdę nie ma tu żadnego znaczenia i ci, którzy łamali prawo, bez względu na upływ czasu muszą się liczyć, że poniosą konsekwencje.
I nie jest to zagranie pod publiczkę.
Czy pan widzi, że jestem osobą, która chętnie gra pod publikę? Nie, ja wykonuję konsekwentnie te zadania, które wykonywałem w policji, które wykonywałem w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym. Dziś jako poseł również się wykonuję i całe szczęście, że mam takich wspaniałych kolegów parlamentarzystów jak Jan Dziedziczak.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan poseł Tomasz Kaczmarek. Dziękuję, panie pośle.
Bardzo dziękuję. Dziękuję państwu.